Panie, będzie Panu Bogu. Dzisiaj usłużę bardzo krótko, bo mam takie słowo ciężkie. To znaczy, może słowo nie jest ciężkie, ale takim ciężarem się położyło. Nie dało mi radości od pewnego czasu, tak od czasu, kiedy wpadło mi kilka tygodni temu w oko i tak przeczytam to słowo i staram się to odnieść do życia naszego, do życia duchowego i tak mi to ciężarem leży. Z Księgi Jeremiasza, 34 rozdział. Księga Jeremiasza, 34 rozdział, od 8 wiersza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, po zawarciu przez króla Sedekiasza przymierza z całym ludem w Jeruzalemie w sprawie ogłoszenia im wyzwolenia, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, Hebrajczyka albo Hebrajkę, aby nikt wśród nich nie trzymał w niewoli Judejczyka, swojego rodaka. I wszyscy, zwierzchnicy i wszystek lud, którzy zawarli przymierze, zgodzili się na to, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, aby ich nadal nie trzymać w niewoli. Zgodzili się na to i wypuścili na wolność. Lecz potem cofnęli swoją zgodę i ściągnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice. Wtedy doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja zawarłem przymierze z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli tej treści. Po upływie 7 lat każdy wypuści na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał. Przez 6 lat będzie twoim niewolnikiem, potem puścisz go wolno od siebie. Lecz wasi ojcowie nie usłuchali mnie i nie nakłonili swojego ucha. I nawróciliście się dzisiaj i uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie każdy swojemu bratu i zawarliście przede mną przymierze w domu, który jest nazwany moim imieniem. Lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście moje imię. Każdy bowiem ściągnął z powrotem swojego niewolnika i swoją niewolnicę, których wypuściliście na wolność według ich życzenia i zmusiliście ich do służby jako waszych niewolników i niewolnice. Dlatego tak mówi Pan, wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego, więc ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną jak ścielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami, z książętami Judy i z książętami Jeruzalemu, dworzanami i kapłanami i z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca. Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. A Sedekiasza, króla judzkiego i jego książąt wydam w ręce tych, którzy czyhają na ich życie i w ręce wojska króla babilońskiego, które się od was wycofało. Oto ja wydam rozkaz, mówi Pan, i sprowadzę je z powrotem na to miasto i będą walczyły przeciwko niemu, zdobędą je i spalą ogniem, a miasta judzkie obrócę w pustynię, gdzie nikt nie mieszka. Kiedy pierwszy raz czytałem to słowo, zacząłem je przymierzać do jakichś takich konkretnych zachowań ludzkich. Mówiłem sobie, że pozbyliśmy się grzechu, później przywołaliśmy go z powrotem, ale jakoś nie miałem radości, pokoju w sercu z takiego wyliczania, wskazywania, może przymierzania tego do czegoś czy do kogoś. I chodziłem z tym, aż Bóg mi powiedział, takim ciężarem, że to jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie, żeby nie lekceważyć przymierza, które każdy z nas zawarł z Bogiem. wypowiedzenie Bogu posłuszeństwa, złamanie tego przymierza powoduje, że Bóg czuje się zwolniony z łaski, jaką nas obdarzył. I może sprowadzić na nas te nieszczęścia, przed którymi nas uchronił. Jeśli schodzimy, nie jesteśmy mu wierni, to Bóg nas przed tym ostrzega. Jeśli coś obiecaliśmy Bogu, a każdy na tym miejscu Bogu coś obiecał, był taki czas, kiedy w przypływie miłości, radości składaliśmy Bogu przyrzeczenia. Nawracaliśmy się, braliśmy chrzest, składaliśmy różne obietnice, żeby było dobrze w relacji ja i Bóg, bo Bóg tego oczekiwał i to się Bogu podobało, więc uczyniliśmy mu to. Ale życie z dotrzymywaniem Bogu obietnic okazało się za trudne dla nas. Nie dojrzeliśmy do tego, więc wracamy do tego, co porzuciliśmy. Przyprowadzamy do domu z powrotem to, co wyrzuciliśmy. Bóg mówi, abyśmy mu byli wierni i radzili sobie tak, jak tamtym radził, żeby dali sobie radę bez niewolników, bez niewolnic. Ale im widocznie było smutno, nudno, musieli może sami się w czymś trudzić, więc znowu ściągnęli. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu. I to w tym właśnie słowie Bóg nas ostrzega przed takim postępowaniem. Weźmy to sobie do serca. Amen. Może teraz coś lżejszego powiem. Jakieś 2 lata temu zaczęły się problemy z tatą i kiedy było źle, mówiłem o tym. Modliłem się, prosiłem o modlitwy za tatą i no muszę powiedzieć, że mam teraz radość, bo ja już, nie wiem, może błąd, że się już mniej modlę, ale dlatego, że jest coraz lepiej, ale już na tyle się nauczył chodzić, że nawet bez laski chodzi już po domu i po równym terenie. Mimo tych wszystkich problemów ze zdrowiem po prostu ma pokój w sercu, jakąś radość życia, która powoduje, że nie załamał się, a uczył się chodzić. Także już doszedł do takiego stanu, że jak mi to nawet mówią ludzie w mieście, że byli u mojego taty coś tam załatwiać z jego żoną, a on tak po domu sobie chodzi, bez laseczki, bez niczego. Ktoś, kto nie wie, że nie ma nogi, że nie widzi, to jest później zaskoczony. I jestem wdzięczny za to Bogu, że on tych moich modlitw słucha, no i myślę, że tato ze swoją żoną też się modlą, też codziennie rano czytają Słowo Boże i przyjeżdżają do nich ci adwentyści z Koszalina raz w tygodniu i to też trwa już od tego czasu właśnie, od 2 lat. Chwała Bogu.
A Panu Bogu niech będzie. Jak pamiętacie, to powiedzcie, kto nas tam oczekuje w niebie? Niebiańscy bohaterzy. Niebiańscy bohaterzy. A kto tam przyjdzie do tych niebiańskich bohaterów? No my, ja to tak rozumiem. Proszę? Niebiańscy bohaterzy. A gdzie oni te bohaterstwo zdobyli? Żeby było już jasne? Na polu walki, w tym życiu, tutaj. Chwała Bogu. My mamy tam pójść jako niebiańscy bohaterzy. Nie jak byle kto. Taki ledwo w las. Bo tam nie będzie ledwo w las. Ledwo się załapał. Tam idą do tych niebiańskich bohaterów, idą niebiańscy bohaterzy. I my mamy być bohaterami. Takimi utrudzonymi, takimi... W walce jest się utrudzonym, w walce jest się często poranionym, w walce ze złem oczywiście, w walce z grzechem, w walce z sobą samym, w walce z przeciwnościami, w walce ze swoją, powiem, ambicją, ze swoim honorem, w walce ze swoją obrazą. Jest wiele ran, ale my mamy zwyciężyć. jak chcemy wejść do niebiańskich bohaterów, dołączyć do niebiańskich bohaterów. Tak, bo tam Pan poda nam koronę, koronę zwycięstwa poda tym, którzy zwyciężyli. I my musimy zwyciężać. I my musimy zwyciężać. Nie możemy mieć średniego życia chrześcijańskiego na średnim poziomie, no już nie myśląc nawet na małym poziomie, na byle jakim, na takim ledwo, ledwo dostatecznym. My musimy być zwycięzcami. Naprawdę Bóg nas śle do takich walk, trudnych walk. Posyła nas do takich walk, gdzie, powiem, na ludzki rozum, czy nawet na taki chrześcijański rozum, wydaje się, że może nie wygramy, może przegramy. A często się wydaje, że to jest większe niż ten przeciwnik, jest większy niż nasza moc, niż nasza siła. I Bóg nas do takich walk posyła. On się nie waha i mówi, idź i walcz. Przypomnijmy sobie historię chociażby Jozuego, który zdobywał te wszystkie narody i wszystkie z nich były lepsze niż oni. I wszystkie z nich. Jak był taki marny, mizerny lud, już nie pamiętam, jak oni się tam nazywali, już teraz mi na pamięć nie przychodzi, taki może gorszy od nich, taki tam, wiecie, to się w wory ubrali, przyszli do nich, powiedzieli z daleka, przyszliśmy, zawrzyjcie z nami przymierze. I zawarli, a oni pod bokiem ich mieszkali. To byli może jedni, nad którymi mogliby dokazać. Mogliby stanąć jak silniejszy ze słabszym. Ale tamci ich tak podeszli podstępem i zawarli z nimi przymierze. Natomiast wszystkie inne miasta, grody i narody były mocniejsze. I Bóg ich posyłał, mówił, idźcie tam. I na ludzki rozum wydawało się, że nie zwyciężą. A zobaczcie, że wszystkie narody wypędził Bóg, którym trzeba było wypędzić. I wypędziłby absolutnie wszystkie. Wiemy, że tam część zostawić musiał. Zostawił dlatego, że zaczęła się niewierność. I nasze walki, nasi przeciwnicy też się wydają, powiem, ponad nasze siły. Ale jak idziemy w imię Jezusa, w imię Boga, z wiarą w Jezusa Chrystusa, w Jego moc, to zwyciężamy. Chwała Bogu. Możemy zwyciężać. Dałby Bóg, abyśmy takimi byli, zwycięzcami, takimi bohaterami, których stać na zwycięstwo. Mariusz czytał taki trudny, powiem taki, gdzie to był Jeremiasz? Jeremiasz 4? Wiecie, o tych więzach, o tym niewolnictwie, o tym powrocie, o tym zdradzeniu Boga, o tym nieposłuszeństwie, o tym niedotrzymaniu obietnicy, niedotrzymaniu ślubowania. O tym, że, powiem, w porywie, w chwili powiedzieli to, co trzeba było powiedzieć, czego Bóg oczekiwał. Ale później, kiedy przyszło normalne życie, kiedy przyszła normalna służba, normalne chrześcijańskie życie, nie dotrzymali. Znowu niewolników sobie wzięli. Tak prawie, że dobrze żyć, mając niewolnika. Naprawdę o wiele lepiej żyć, mając sługę. No a jeszcze lepiej niewolnika, który nie może, powiem, nigdy się przeciwstawić. To jest coś fantastycznego, tak żyć. Wszystko, co ci się nie chce, możesz jemu kazać, a on to musi zrobić. Ty możesz sobie poleniuchować, a on to musi zrobić. Ty możesz siebie oszczędzić, a on musi to zrobić, bo po to jest. Mieć niewolnika, prawda? Tak dobrze jest żyć, mając niewolnika. Kogo mamy jeszcze w niewoli? Kiedy Bóg mówi o poście, to mówi, rozwiążcie więzy nieprawości. Wypuśćcie zniewolonych na wolność, więźniów, naszych więźniów wypuśćcie. Taki jest post. Taki post. Wypuść więźnia na wolność. Po co go trzymasz? To jest pytanie, prawda? Po co go trzymasz? Po co trzymasz kogoś w niewoli swojego serca? Po co trzymasz kogoś i skułeś go więzami, powiem, więzami złości, więzami nieprzebaczenia, więzami gniewu, więzami obrazy, skuty, że ruszyć się nie może. Po co go trzymasz? No po co? Po co trzymamy więźniów? Powiesz, ja nie chcę trzymać, to rozwiąż go i wypuść. Ale my chcemy, żeby on okup zapłacił, wiecie? Dlatego go trzymamy. Udajemy szlachetnych, że chcemy go wypuścić. Nie, nie, nam się to nie podoba. Chcemy, żeby wyszedł. Chcę się pozbyć złości, chcę się pozbyć obrazy, chcę mieć normalny z nim, normalne więzy, normalnie rozmawiać. My tak mówimy. A dlaczego nie wypuszczamy? Kochani, bo chcemy okupu. Naprawdę. To jest takie trochę no nie chrześcijańskie, takie bandyckie, takie zbójeckie. Prawda? Chcieć okupu to jest zbójeckie prawo. To jest zbójecki kodeks. Złapać i wziąć okup. I my chcemy okupu. Chcemy, żeby on się upokorzył, chcemy, żeby on się zmienił, chcemy, żeby on nam dał to i to, chcemy, żeby on nas przeprosił, chcemy, żeby on, chcemy, żeby on, chcemy, żeby on. I dlatego mamy więźniów. Mamy, powiem, wydawałoby się prawo. Oni też mieli tych, oni nie zabrali tych niewolników, bo się tak mu spodobało i zabrał. Ten niewolnik to tam musiał być. Sprzedawali, bo był zadłużona była rodzina. Bo zadłużyła się i nie miała wyjścia innego. Tak to było tam, kiedy czytamy tą historię, to tak popadali ci ludzie w niewolę. Tak się stawali niewolnikami. Dzieci swoje dawali w niewolę, bo ojciec z matką zadłużyli się i nie mogli spłacić. No to daj mi niewolnika. No to dali mu niewolnika. On miał niejako prawo, żeby tego niewolnika mieć. To nie było potępione w świetle prawa. Ale Bóg kiedyś powiedział, nie, koniec, przychodzi rok, wolności, rok odpuszczenia i wszystkich wypuśćcie. Ma być równość. Musicie wszystkim darować. I oni powiedzieli, tak, chcemy, darujemy, wypuszczamy. I to zrobili. Przemówił do nich Bóg i odczuli to. I byli przekonani co do tego, ale potem ich życie było takie, że znowu wzięli ich do niewoli. Po cichu i znowu do niewoli. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze i nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną. Wiecie, Bóg mówi o karze, Bóg mówi o skończeniu się czasu pobłażania. I przyjdzie taki czas skończenia się Bożego pobłażania. Dlatego naprawdę najlepiej wypuścić więźniów na wolność. Nikt z nas nie ma prawa trzymać nikogo w więzach. Chyba pamiętamy tą przypowieść o tym, któremu Pan odpuścił wielki dług. A on wyszedłszy, szczęśliwy, że ma odpuszczone, złapał, spotkał na swojej drodze człowieka, który był mu winien jeden grosz. I rzucił się na niego, zaczął go dusić i posłał go do sądu. Oddaj mi, coś mi winien. Bójcie się, bracia i siostry, powiedzieć, oddaj mi, coś mi winien. A przecież to sprawiedliwe, prawda? Oddaj mi, coś mi winien. Ja ci nie mówię, oddaj mi, bo mi się chce, bo mi brakuje na samochód. Oddaj mi, coś mi winien. Przecież tak powiedział. Trzymam więźnia, bo jest mi winien. Ale kochani, bójmy się tak powiedzieć przed Bogiem i mówić w swoim sercu, oddaj mi, coś mi winien. Niby sprawiedliwe. Ale dalej ta historia jest zatrważająca. I kazał ten Pan wezwać go i powiedział, tobie tyle darowano, a ty nie potrafisz. Rozumiecie? To jest jasne. Nie wolno nam mieć niewolnika. Bo nam więcej odpuszczono. Z tej samej księgi chcę przeczytać. Jeremiasz 13. chcę powiedzieć, dzisiaj pokazać trochę, żebyśmy sobie zobaczyli, jak Bóg mówi. Mówiliśmy tutaj, słyszeliśmy o tym, że Bóg mówi do nas. Wiecie, bardzo dziwnie Bóg rozmawia z człowiekiem. Jeśli... Ja myślę tak, że żeby nastąpiła taka dwustronna, żeby człowiek przyjął rozmowę z Bogiem, żeby po prostu zaistniała rozmowa z Bogiem, my musimy się zgodzić, my jako ludzie musimy się zgodzić na to, że Bóg mówi w bardzo dziwny sposób. W nietypowy sposób. Powiem tak, po naszemu, w drażniący nas sposób. Taki jakiś dziwny, taki trochę niezrozumiały sposób. Bóg rozmawia z nami nie jak człowiek z człowiekiem, w sensie, wiecie, tak. Nie, Bóg mówi do nas jako Bóg. I żeby zaistniał dialog, żeby zaistniała rozmowa między nami a Bogiem, między Bogiem a nami, my musimy się zgodzić na to, że Bóg mówi dziwnie, jak na nasze myślenie. I czytajmy teraz, jak Bóg mówi, jak Bóg rozmawiał, jak Bóg przemawiał do narodu, jak w ogóle rozmawiał z prorokiem. Ten fragment, pierwszy 11 wierszy z 13 rozdziału Jeremiasza. Tak rzekł Pan do mnie, idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mi po raz wtóry słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie, wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem na Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jerozolimu. Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali. Popatrzcie. Izrael jest w stadium największego grzechu, największego odstępstwa. Jeremiasz, wiemy, to jest prorok, który żył na granicy, który żył w czasie, kiedy nastąpiła niewola babilońska. On to widział, on to prorok najpierw zwiastował, a później to widział. A więc był to grzech, powiem, taki już do zenitu, bezbrany w narodzie izraelskim. I taka sytuacja, i zbliża się Boża kara, zbliża się Boży sąd nad tym narodem. I Bóg chce przemówić do narodu izraelskiego. Postanowił powiedzieć coś jeszcze narodowi izraelskiemu. I zobaczcie, w jaki dziwny sposób Bóg mówi. Mówi do Jeremiasza, idź, kup sobie pas, załóż go na biodra, lniany pas, nie kładź go do wody, nie wyprawiaj go, kup surowy. I kupiłem pas, zgodnie ze słowem Pana, włożyłem go na swoje biodra i po raz wtóry dochodzi do niego słowo od Pana, weź ten pas, który kupiłeś, idź nad Eufrat, i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Kochani, wiecie, gdzie jest Izrael? Wiecie, gdzie jest Eufrat? To nie jest iść do Świdwina. To jest całkiem inny kraj. to jest jechać stąd na Ukrainę. Ja nie wiem, może to było, gdy już Jeremiasz był w Babilonie, bo to wiem, że Pan Bóg powiedział do Jeremiasza, że oni pójdą, a ty zostaniesz. Ale były dwa etapy uprowadzenia Izraela. Pierwszy, ten taki główny, ze zburzeniem świątyni, a później jeszcze resztka. I w tej resztce prawdopodobnie on się zgodził iść, bo już nie było nikogo. Tak gdzieś tam kiedyś czytałem, tak mi coś przeszło, że Jeremiasz w tym drugim etapie sam chciał, po prostu chciał i prawdopodobnie poszedł tam. Jeśli to było, powiem, w Babilonie, to miał bliżej, ale nie blisko. A jeśli to było w Izraelu, kochani, to jest niedorzeczne. Wybierz się piechotą, wozem, czym tam jeszcze, idź, może 2 miesiące. Ale jeśli nawet to było w Babilonie, to Pan Bóg mówi, idź nad Eufrat. To może musiał iść nad Odrę. Najbliżej nad Odrę, to nie wiem gdzie, do Szczecina. Idź i ukryj tam ten pas. I on poszedł, nie wie po co. Poszedł i ukrył ten. Bo zobaczcie, Bóg, a tutaj grzech narasta, a grzech jest, a niewola się szykuje, a... Co się dzieje z tym? Przecież to trzeba było krzyczeć. A po upływie wielu dni, nie wiemy ile, może 3 miesiące, a może 6 miesięcy, a może 12 miesięcy. A po upływie wielu dni Pan mówi do mnie, wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd ten pas. I on idzie, i szuka tamtego pasa? Może już zapomniał? Na pewno zapomniał. I grzebałem. Gdzieś to tutaj. Może kamienie się osypały. Tam widzieliśmy, jak te kamienie się sypią. I grzebie, szuka tego pasa. Może 2 dni go szukał? I wyciąga na nic ten pas. Sparciały. I powiem tak, i po tym wszystkim, kto to słyszał, powiem, kto to śledził, ten zakup pasa, tą drogę nad Eufrat, żeby zagrzebać tam pas? Może powiedział i mówił, że idzie, bo mu Pan każe iść. Może się dowiedziało jakieś bliskie grono, ale przecież to chodziło o Izrael. O cały Izrael. Kto później wiedział, że znowu poszedł? Może ktoś tam komuś przekazał, wiecie, znowu poszedł gdzieś tam nad Eufrat grzebać, szukać czegoś, bo mówił, że mu Pan coś powiedział. I wiecie, my kiedy prosimy Boga, albo spodziewamy się, że Bóg coś nam odpowie, na przykład modlitwę na nasze prośby jakieś, na nasze potrzeby duchowe, o błogosławieństwo zboru, o rozwój zboru, my byśmy chcieli już usłyszeć. My byśmy chcieli tak naprawdę zapukać, a Pan Jezus, żeby od razu otworzył i z nami pogadał. Ale zobaczcie, w jaki dostojny, powiem, sposób Bóg mówi, w jaki dziwny. Jak to nie pasuje naszym oczekiwaniom, jak Bóg mówi. Jak to nie pasuje, powiem, naszej logice. Jak to nie pasuje. Ale Bóg mówi, tak powiem, tak wolno, tak okrojone do maksimum, aby tylko zrozumieć. Mówi w taki wyraźny sposób, bo jakżeż nie. Kochani, ale powiem tak, to co Bóg powiedział, wiecie, to co Bóg powiedział, tyle przygotowań, tyle czasu upłynęło. Idź kup, ponoś, idź zakop, a po wielu dniach wróć, pas do niczego, a teraz ja wam coś powiem. Tak jak ten pas, chciałem, żeby przylegał do mnie, tak? Dopiero jest sentencja po upływie takiego czasu i takich dziwnych obrazów. My byśmy chcieli, żeby Bóg tam od razu powiedział prosto z mostu. Ale Bóg mówi naprawdę, powiem, jak Bóg. Jak Bóg. Bóg waży swoje słowa, bo też powiem tak, Bóg powiedział, jest sobie napisane, że nie przeminie żadne ze słów Bożych. Prędzej przeminie niebo i ziemia niż moje słowa. Niż moje słowa. Ja powiem tak, Bóg zanim wypowie coś, to wie, że to będzie istnieć wieki. Że to niebo i ziemia. To powiem, przygotowuje ten proces w taki dziwny sposób, ale tak solidnie. Ale jeśli już Bóg powiedział, to nie cofnie. Nikt nie cofnie i nic nie cofnie. Bożego Słowa. I lepiej nie zapominać o tym Bożym Słowie, które Bóg powiedział. I lepiej nie zapominać o tym. I ten, kto nie zapominał o tym Bożym Słowie, kto, dla kogo to Słowo było nośne cały czas, Bóg na przykład nie przychodził do Noego co 2 tygodnie i mówił, wiesz co, to prawda, to ci powiedziałem, buduj, bo będzie potop. No nie załamuj się, dawaj, bierz się do roboty. A Noe mówi, nie, chyba nie będzie. Nie, będzie. Bóg mu powiedział raz, buduj. I Noe 100 lat budował. 100 lat. Bóg powiedział raz. A Noe 100 lat budował i musiał wierzyć i miał tylko jedno, tam coś kiedyś 100 lat temu. I zwyciężył. Kochani, Bóg nam bardzo wiele powiedział. Przypominajmy sobie Boże Słowa. Przypominajmy sobie w ogóle Boże Słowo. Przypominajmy sobie, to jest naprawdę to, że mamy tak wiele słów w Nowym Testamencie. To, że mamy tak wiele obietnic. Kochani, aż się roi. To, że mamy tak wiele ostrzeżeń. To jest takie cenne. Że masz te ostrzeżenia. Bóg je dał po to, bo wiedział, że to będzie ważne, że to będzie potrzebne mi i tobie. Bóg wiedział, że to będzie potrzebne nam do zbawienia. I dał nie po to, żeby nam uszy zaśmiecać, żeby nam serce czymś trwożyć albo w ogóle czymś zajmować. Bóg dał słowo życia. Bóg dał drogowskazy, które wiodą do wieczności. I powiem, tyle burz było, tyle zaciekłych wrogów. Diabeł chciał przestawić te ile razy. Zniszczyć, przestawić, zmylić. Ale to Boże Słowo stoi i jaśnieje. I te drogowskazy Boże stoją i jaśnieją. Boże przykazania są tak i amen. Pamiętajmy na to. My mamy naprawdę w spadku, odziedziczyliśmy bardzo wiele. Jezus nam przyniósł bardzo wiele. Powiem bardzo wiele. Tyle, co Jezus mówił. I to nie mówił żaden z proroków. Jezus to mówił, powiem, od poranku do wieczora. Głosił Boże Słowo. Takie, tak samo cenne, tak samo ważne, tak samo istotne. Naprawdę, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, to tak jakby wysypał, powiem, taką michę, dużo taki kubeł ze zbożem, z pszenicą. Powiem, to taka potężna fala Bożego Słowa przyszła na świat. Ile jest tych słów Jezusa Chrystusa? Całe nasze życie tam jest opisane. Wszystkie prawie problemy tam są rozwiązywane. Wszystkie problemy są poddane Bożej ocenie. Bóg do wszystkiego tam przykłada swoją miarę. Do wszystkiego, kochani. Tyle obfitości mamy. Ale pamiętajmy, to nie jest po to, żeby drażnić nasze uszy. Bóg nie powiedział. Tego, a wielu drażni Boże Słowo. Drażnią ich uszy. I szukają sobie kogo? Nauczycieli, którzy inaczej mówią. To, co łechce ucho. Bóg drażni ich Boże Słowo. Kochani, Bóg raz powiedział, nie będzie powtarzał. A naszą rzeczą trzymać się tego Bożego Słowa. Trzymać Bożego Słowa. Zamiarem Bożym było coś pięknego. Wiecie, Bóg miał wspaniały zamiar. Bo tak, jak pas przelega do bioder męża, tak Bóg chciał, aby cały dom izraelski, kochani, cały dom izraelski, tak Bóg chce, aby cały zbór w pouczynie. Cały, wszyscy. Nie myśl, że ty jesteś pominięty. Aby cały zbór w pouczynie. Aby każda rodzina w pouczynie. I cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą. Moją chlubą. Jezus, Bóg chce chlubić się nami. Dlatego to mają być zwycięzcy. To mają być bohaterzy. Chlubisz się swoim takim byle jakim ubiorem? Chlubisz się czymś, co jest takie byle jakie, mierne? A Bóg chce, żebyśmy byli Jego chlubą. My mamy być wybrani, wiecie, wybrani chwałą i ozdobą. Wiecie, to jest nie do pojęcia, powiem wam. Bóg mówi, że Jego lud, Bóg chciał, żeby był ozdobą Boga. I oblubienica, jak czytamy oblubienicę w Pieśniach nad Pieśniami, albo jak czytamy o Kościele, tam w objawieniu Jana, ona jest ozdobą Bożej chwały. Jezus nie wstydzi się tej przed całym niebem, nie wstydzi się swojej oblubienicy. Tak Bóg nas chce oczyścić. Poddajmy Mu nasze serca. Naprawdę otwórzmy. Pozwólmy, żeby Bóg zniszczył tą byle jakość. Pozwólmy, żeby Bóg zniszczył to, co my tam nagromadziliśmy. Pozwólmy, żeby Bóg spalił więzy, którymi powiązaliśmy ludzi. Pozwólmy Bogu, jakie mamy mocy. To zaproś Boga, przyjdzie i spali. Jak nie masz mocy, jak nie masz siły, jak nie masz motywacji, zaproś Jezusa. Przyjdzie i spali więzy. Pozwólmy Jezusowi przemieniać nasze życie i mieszkać w naszym sercu. Bo Kościół, powiem, ten nowotestamentowy Kościół, który Jezus na sobie zbudował, on jest pełen chwały. On jest chlubą Boga. On jest chlubą Boga. Jest. To już spełnione marzenie, chciałem wam powiedzieć, bracia i siostry, przypomnieć to. To już jest spełnione marzenie Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg dokonał dzieła, chwała Bogu. Dokonał dzieła. Tak to mówiłem niedawno, przychodzi Jezus, który ma w ręku wiejadło i oczyszcza swoje klepisko. I oczyści, mówiłem, pamiętam to, że mówiłem, oczyści swoje klepisko. I albo się poddam, jest na tym klepisku Bożym, mogę być, albo nie będę. Ja mam do wyboru tak, być na tym klepisku albo nie być, ale jest jeszcze coś jednego. Ja na tym klepisku mogę być jak pszenica i mogę być jak plewa. Ale Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł, aby wydmuchać, przewiać plewy i spalić je. On oczyści. To jest Kościół pełen chwały. Dlatego oddajmy Bogu, oddajmy pod działanie, pod moc Ducha Świętego nasze życie, nasze serca, nasze wszystko. Wszystko, aby przynosić chlubę Jezusowi Chrystusowi. Aby być tym, do czego jesteśmy powołani. Chwała Bogu za to, że jesteśmy wszyscy do tego powołani. Tego pragnąłem, mówi Bóg, aby cały dom izraelski i cały dom judzki przylegał do mnie jak ten pas. Amen.